Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Szanowni Państwo, relacje Polski z Zachodem to także relacje wewnątrzunijne. Premier Mateusz Morawiecki reprezentował nas na zeszłotygodniowym szczycie w Brukseli. Jest środa, 29 marca. Aleksandra Fedorska, Krzysztof Jankowski i sprzed mikrofonu Bartosz Garczyński. Witamy Państwa bardzo serdecznie w magazynie zachodnim Radia Poznań. W poniedziałek po unijnym szczycie w Poznaniu pojawił się minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk. Rozmawiałem z ministrem na temat ustaleń szczytu oraz na temat wizerunku Polski na arenie unijnej i już za chwilę krótka relacja z jego wizyty. Następnie w drugiej części programu temat sporu polsko-niemieckiego o inwestycje na Odrze. Gośćmi Aleksandry Fedorskiej będą Steffi Bartel i Dana Baumann, aktywistki niemieckie z organizacji Save Odę Die. Zaczynamy magazyn zachodni w Radiu Poznań i przenosimy się na grunt tematów unijnych. W poniedziałek w Poznaniu odbyła się konferencja prasowa ministra do spraw Unii Europejskiej Szymona Szynkowskiego-Welsenka. Na początek posłuchajmy kilku minut rozmowy dotyczącej bieżących, kluczowych tematów w ramach relacji polsko-unijnych. Zacznijmy może od tych dobrych stron w takim razie. Jakie ustalenia szczytu? No bo słyszeliśmy, że są pozytywne wiadomości, które płyną do nas z Unii Europejskiej po tym ostatnim szczycie w Brukseli.
Rzeczywiście, to są dobre wiadomości. Po pierwsze w sferze refinansowania naszych wydatków związanych z pomocą dla Ukrainy w dziedzinie obronności. To bardzo ważne, ponieważ Polska była krajem, który bardzo szybko zareagował na agresję rosyjską na Ukrainę. Pomaga Ukrainie niemal natychmiast. W perspektywie pierwszych dwóch miesięcy wysłaliśmy 240 czołgów. Później to wsparcie było kontynuowane, no ale oczywiście chcielibyśmy, żeby te wydatki były solidarnym udziałem wspólnoty europejskiej. O to zabiegaliśmy i decyzją liderów Unii Europejskiej jest przeznaczenie już w tej chwili ponad 100 milionów złotych, które Polska otrzymała z Europejskiego Mechanizmu na Rzecz Pokoju jako refinansowanie tego wsparcia. Do końca kwietnia otrzymamy około miliarda, a w perspektywie najbliższych kilku lat co najmniej 4 miliardy złotych. To jest bardzo istotne, pokazuje też, że jest sens szybko pomagać, a wspólnota europejska, jeżeli jesteśmy odpowiednio tam aktywni dyplomatycznie, będzie nam te nasze wydatki również refinansować. To duży sukces premiera Mateusza Morawieckiego.
No to mniej optymistycznie w takim razie przejdźmy do pomocy w sprawie uchodźców, no bo tutaj zdaje się Unia Europejska nie jest tak skora do tego, żeby nam pomóc, tym bardziej, jeżeli zestawimy sobie akurat pomoc Unii Europejskiej względem Polski z tymi pieniędzmi, które zostały przekazane chociażby Turcji wiele lat temu w sprawie imigrantów.
To jest bardzo ciekawe, panie redaktorze, przecież Unia Europejska była bardzo aktywna w zabieraniu głosu na temat polityki migracyjnej. Miała nawet takie pomysły, niektóre kraje Unii Europejskiej prezentowały, żeby obowiązkowo relokować migrantów, zmuszać niektóre kraje do tego, żeby migrantów przyjmować. A w sytuacji, w której Polska sama z siebie, nie mająca żadnego formalnego obowiązku prawnego, ale tak naprawdę z odruchu serca, przyjęła tutaj miliony migrantów z Ukrainy i poniosła na ten cel istotne wydatki, to okazuje się, że brakuje takich skutecznych mechanizmów refinansowania tych wydatków i my dopiero musimy o te mechanizmy zabiegać. Owszem, otrzymaliśmy ponad 200 milionów euro refinansowania, ale to w stosunku do skali wydatków jest bardzo, bardzo niewiele. A więc tu cały czas zabiegamy, prowadzimy działania dyplomatyczne. W czerwcu Komisja Europejska ma dokonać takiego podsumowania, jak odpowiedziała na te nasze wydatki i jak odpowiedziała na te zgłoszone przez nas potrzeby. I mam nadzieję, że wówczas jednak ta kwota, którą Polska otrzyma, będzie większa.
No to idziemy dalej w kierunku tych mniej optymistycznych informacji, czyli pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy. Tutaj przełomu też nie ma.
Tutaj czekamy na decyzję Trybunału Konstytucyjnego, cierpliwie. Termin tej decyzji, ani jej treść, no nie mamy na nią żadnego wpływu. Natomiast to, co mogliśmy zrobić, to przedstawiliśmy własne stanowisko wobec wniosku pana prezydenta. Stanowisko Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wskazuje, że te rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy są zgodne z konstytucją i oczywiście liczymy, że te nasze argumenty również Trybunał Konstytucyjny weźmie pod uwagę.
No ale wiemy z doniesień Der Spiegla, że tak naprawdę dwóch niemieckich europosłów, Daniel Freund z Zielonych, Moritz Kerner z FDP szczególnie naciskali na szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen po to, żeby te pieniądze blokować. No to jak to wygląda? Dwóch europosłów w takim razie jest w stanie blokować pieniądze dla krajów członkowskich, dla Polski i Węgier?
No właśnie, chcielibyśmy Unii Europejskiej równych szans, sprawiedliwej, gdzie tego rodzaju naciski nie znajdują ani poklasku, ani nie mogą mieć wpływu na decyzję, ale dzisiaj cały czas jeszcze Unia Europejska jest daleka od tego obrazu, który my byśmy sobie rysowali jako silna Unia Europejska w przyszłości. I niestety ta sprawiedliwość bardzo często jest obarczona tego rodzaju tendencjami, gdzie są stosowane podwójne standardy. My zabiegamy o to, żeby były transparentne zasady, uczciwe dla wszystkich, żeby nie miały miejsca takie podwójne standardy, chociaż biorąc pod uwagę taką bliską obserwację polityki europejskiej, ja nie jestem tymi doniesieniami, niestety, mówię to z żalem, zaskoczony. To, co mnie, muszę powiedzieć, w jakiś sposób negatywnie zaskoczyło, to, że do grupy posłów, którzy w tej sprawie starali się utrudnić dialog z Komisją Europejską, dołączali też polscy posłowie. Wiem to z czasu moich rozmów z przedstawicielami instytucji europejskich, również posłowie opozycji próbowali tam docierać, no i wpływać na to, żeby te rozmowy nie skonkludowały się pozytywnie. To było rzeczywiście bardzo przykre doświadczenie, bo to była w istocie walka z tym, żeby Polska mogła pozyskać pieniądze, żeby obywatele mogli z tych pieniędzy korzystać.
No ale atakowano nas na forum europejskim, atakowano nasz wizerunek. Wiemy jednak, że ten wizerunek nieco się ostatnio poprawia. Na ile poprawia się ze względu na wojnę na Ukrainie, a na ile na to, że w Unii Europejskiej, samej Unii Europejskiej, w państwach członkowskich po prostu konserwatyści czy też prawica zyskuje ostatnio przewagę w wyborach krajowych.
Ten pierwszy element jest kluczowy, to znaczy wysiłek poczyniony przez Polskę po rosyjskiej agresji na Ukrainę w różnych wymiarach, militarnym, humanitarnym, wsparcia uchodźców, politycznym, kiedy uzyskaliśmy status kandydacki dla Ukrainy, dla członkostwa, bo trzeba powiedzieć, że to polskie zaangażowanie było tutaj decydujące. Rzeczywiście pozycja Polski w sposób radykalny na arenie europejskiej wzrosła. Nasz głos jest słuchany na arenie europejskiej. To jest głos państwa, które w przeszłości stawiało trafne diagnozy, ale tych diagnoz nie słuchano, więc dzisiaj słucha się nas mocniej i ten czas staramy się wykorzystać. Każde posiedzenie Rady Europejskiej jest posiedzeniem, gdzie premier Mateusz Morawiecki stawia te polskie postulaty, zarysowuje je w takich bardzo kontrastowych barwach po to, żeby też dotrzeć do innych liderów, wykorzystać dobrze ten czas, kiedy Polska rzeczywiście jest krajem, który jest punktem odniesienia. Natomiast to, że rośnie w siłę nurt konserwatywny w Europie, to jest oczywiście druga dobra wiadomość. Zobaczymy podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, jaka jest skala tego zjawiska i dzięki temu będzie możliwe formowanie koalicji. Dzisiaj możemy liczyć na Czechów, na Włochów. Mam nadzieję, że ta liczba krajów, liczba rządów, w których rządzą konserwatyści, na które można liczyć, będzie rosła.
No Finlandia teraz w najbliższych wyborach też według prognoz przynajmniej wygląda na to, że siły prawicowe tam mają coraz więcej do powiedzenia, że wygrają te wybory.
Zobaczymy. Tam jest bardzo blisko. Rozmawiałem ostatnio też z politykami fińskimi i te sondaże są rzeczywiście bardzo bliskie. Też trzeba też sobie jasno powiedzieć, że w sprawach dotyczących bezpieczeństwa premier Sanna Marin była tym premierem, na którego zdecydowanie można było liczyć, który rozumiał zagrożenie płynące ze wschodu. Więc czasami to też nie jest tak, że nie potrafimy znaleźć wspólnego języka z ugrupowaniami nam dalekimi nawet w warstwie politycznej. Na tym też polega polityka międzynarodowa, że czasami i rządy socjalistyczne w niektórych sprawach mogą być wrażliwe na polskie argumenty. Staramy się to wykorzystywać.
Oprócz tematów poruszonych w naszej rozmowie, minister poruszył jeszcze kilka kwestii. Jak informuje Szymon Szynkowski w Elsang, premier Mateusz Morawiecki stara się na forum unijnym o zniesienie handlowych barier wewnątrzwspólnotowych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Wspólny rynek, czy też jednolity rynek, jak czasami się mówi, obchodzi w tym roku swoje 30-lecie. Jest jedną z najbardziej widowiskowych cech wspólnoty europejskiej. Jest czymś, co napędza gospodarki europejskie siłą synergii i zniesienia ceł i różnych barier ograniczających konkurencyjność. No ale cały czas tutaj jeszcze jest wiele do zrobienia. Cały czas przedsiębiorstwa, które chciałyby się rozwijać, napotykają na różnego rodzaju ograniczenia i właśnie o tych ograniczeniach, o konieczności zniesienia tych barier, także premier Mateusz Morawiecki mówił podczas posiedzenia liderów. W konkluzjach znalazło się to odniesienie do małych i średnich przedsiębiorstw, na które trzeba szczególnie zwrócić uwagę w kontekście znoszenia ograniczeń, które cały czas istnieją na wspólnym rynku.
Trwają także przygotowania do polskiej prezydencji w Unii.
W pierwszej połowie marca pracę rozpoczął zespół w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przeze mnie powołany, z pełnomocnikiem, który ma za zadanie przygotowywać program prezydencji, ma za zadanie również podjąć przygotowania organizacyjne tego programu. Chcielibyśmy, żeby ten program prezydencji bazował z jednej strony na oczekiwaniach poszczególnych resortów, które zgłaszają oczywiście te najważniejsze tematy do omówienia. Z drugiej strony mamy świadomość, że wyzwania geopolityczne, dynamicznie się zmieniające, będą sprawiały, że trzeba będzie odpowiednio ten program dostosowywać. Nie ulega dzisiaj wątpliwości, że kwestie geopolityczne, kwestie dotyczące bezpieczeństwa, kwestie dotyczące dotyczące także bezpieczeństwa energetycznego, dotyczące współpracy gospodarczej, ale także poszerzenia Unii Europejskiej, ale co warto również podkreślić, współpracy transatlantyckiej, o tym mówił prezydent Rzeczypospolitej, powinny być tymi ważnymi tematami w ramach naszej prezydencji, ale oczywiście wymaga to wypracowania już szczegółowo planu, agendy tej prezydencji i na tym teraz koncentruje się ten zespół.
Dowiadujemy się także, że wraca do łask format Trójkąta Weimarskiego.
Kwestia spotkania ministrów spraw europejskich Trójkąta Weimarskiego to już 12 maja w zamku w Kórniku pod Poznaniem intensywnie przygotowujemy to spotkanie. W spotkaniu weźmie udział, potwierdziła już swoją obecność wicepremier Ukrainy Olga Stefaniszyna, odpowiedzialna za integrację europejską. To spotkanie, jego głównym tematem będą kwestie dotyczące rozszerzenia Unii Europejskiej ze szczególnym naciskiem na Ukrainę, ale nie tylko, bo będziemy również rozmawiać o perspektywie europejskiej Mołdawii, perspektywie europejskiej krajów Bałkanów Zachodnich, ale też część tej dyskusji chcemy poświęcić sprawom instytucjonalnym.
Czy powrót formatu Trójkąta Weimarskiego oznacza awans Polski do czołówki współkształtującej Unię? Zobaczymy, jak to się rozwinie, ale nie dajmy się zwieść pozorom i symbolom. W końcu, kiedy w przeszłości Trójkąt Weimarski działał, nie miało to specjalnie dużego przełożenia na korzystne dla Polski rozwiązania europejskie. Kończymy naszą wizytę u ministra Szynkowskiego w Elsenka, teraz krótki oddech muzyczny, a po nim Aleksandra Fedorska i jej goście z organizacji Save Other Die.
Magazyn Zachodni. Magazyn Zachodni.
Dobry wieczór. Serdecznie witam panią Steffi Bartl i Danę Bormann z organizacji Save Oder Die. Jak widzimy, naszym dzisiejszym tematem będzie Odra, jej los, jej przyszłość i jej znaczenie dla relacji polsko-niemieckich. Proszę mi powiedzieć, czym jest właściwie Save Oder Die? Mamy do czynienia z czymś w rodzaju ruchu ekologicznego czy organizacją. Właściwie jesteśmy inicjatywą. Ogólnie to jesteśmy związani z BUND, to znaczy Niemiecką Federacją Ochrony Środowiska i Przyrody. To jest organizacja pozarządowa, niemiecka organizacja pozarządowa, ale założyliśmy teraz inicjatywę obywatelską o nazwie Save Oder Die. W tej inicjatywie mogą uczestniczyć nie tylko osoby związane z BUND, ale także inne osoby z całego regionu, które nie są w naszym stowarzyszeniu, ani w żadnej innej organizacji. Więc jest to zupełnie wolny sojusz osób zainteresowanych walką o tą rzekę. A siedziba tej inicjatywy jest tam, gdzie udzielamy także informacji związanych z organizacją BUND.
A co chciałyby panie osiągnąć? Ja chciałabym, aby rzeka została zachowana jako ekosystem. Ja to widzę tak, że my wszyscy żyjemy nad Odrą. Wszyscy jesteśmy zależni od tej rzeki, związani z nią, czyli po prostu jest ona częścią naszej duszy. Niektórzy z nas urodzili się tutaj, nad rzeką, w tych wioskach. Na przykład moja córka się tu urodziła, tu, nad samą rzeką. Została ochrzczona wodą z Odry. Wszystkie dzieci tu w regionie są chrzczone wodą z tej rzeki. Na ich głowy ksiądz kropi wodę z Odry. W ten sposób odbywa się tu chrzest. Jest więc wielkie przywiązanie do tej wody. W ostatnim sierpniu ten straszny wypadek, widzieliśmy to wszystko, widzieliśmy płaczących ludzi nad rzeką i zauważyliśmy, że musimy coś zrobić. Połączyliśmy swoje siły i rozpoczęliśmy działania. Zwołaliśmy różne spotkania. Poznaliśmy też polskie środowisko ochrony przyrody, inicjatywy i podmioty. Łączymy się bardzo mocno i możemy wspólnie kształcić przyszłe działania. Panie są na pewno świadome tego, że ta całkowita renaturalizacja tej rzeki nie pokrywa się z postawą znaczącej części obywateli polskich, którzy chcieliby tą rzekę wykorzystać także pod kątem transportu wodnego. Co panie o tym sądzą? Z tym nie ma problemu, bo przecież można posługiwać się przystosowanymi statkami. W praktyce wcale nie będzie trzeba nadwyrężać rzeki przez jej poszerzenie. Mamy natomiast inny problem. To są ścieki przemysłowe. To jest duży problem. Ale wcale nie trzeba rozbudowywać rzeki, aby była ona ekonomicznie użyteczna i wcale nie jesteśmy przeciwni temu, ażeby Polska wykorzystywała tą rzekę w sensie ekonomicznym, ale przez rozbudowę w Niemczech zostanie zniszczone rolnictwo. Na przykład wody gruntowe zostaną obniżone przez tą rozbudowę, a wtedy rolnictwo nie będzie już możliwe w naszym terenie. Ale jak mam sobie to wyobrazić? Jak ten transport ma wyglądać? Proszę mi to wytłumaczyć. Tak, dokładnie, będzie możliwy. Bo przecież istnieją już płaskie i przystosowane do tej rzeki statki, które są już nawet gdzieś stosowane. One gdzieś już pływają. One pływają w Holandii. Tam są te łodzie. One są po prostu płytkie i nie potrzebują już takiego zanurzenia. Trzeba by było po prostu nawiązać kontakt z tymi ludźmi tam w Holandii i sprowadzić takie statki. Transport jest dla nas okej. Z tym innym rodzajem statków, a nie z tymi wielkimi statkami, które potrzebują tyle miejsca. Tak, dokładnie to, co powiedziałaś. Gospodarka jest okej, jeśli nie niszczy innych rzeczy, które są znacznie ważniejsze i stanowią podstawę naszego życia. Teraz chciałabym się dowiedzieć, jak ma wyglądać ten rezerwat przyrody. Czy mają panie na myśli taki rezerwat ochrony przyrody wzdłuż całej rzeki, czy tylko jej części? Więc z tego, co wiem, po obu stronach jest to obszar chroniony. Ma taki status obszaru chronionego. Trzeba będzie się potem bliżej temu wszystkiemu przyjrzeć, czy jest to rzeczywiście tak, że jest ta ciągłość wzdłuż rzeki. Ale status chroniony jest ważny zarówno po stronie polskiej, jak i po stronie niemieckiej. I oczywiście chcielibyśmy, żeby była to sytuacja ciągła wzdłuż całej rzeki. Nie można po prostu zrobić jakieś przerwy lub jakieś luki wzdłuż takiego obszaru chronionego, bo przecież zwierzęta muszą migrować. Nie można tego przerwać i powiedzieć, tu już nikt nie pójdzie dalej. Więc po prostu po obu stronach rzeki powinna być wolność przyrody. Tam, gdzie jest przestrzeń, woda także powinna mieć możliwość ponownego przepływu. Wzdłuż Odry po prostu powinna zostać przestrzeń do poszerzenia się także dla wody. To jest najlepsze zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Bo załóżmy, dojdzie do jakiejś strasznej ulewy po stronie polskiej lub w Czechach i zostały zbudowane te wielkie wały, to przecież woda pokona te wały i zaleje nam wszystko. Czy opowiadają się panie także za renaturalizacją niemieckich rzek, takich jak Weby czy Renu? Czy hasło, które państwo mają, mogłoby zabrzmieć także tak? Save Elbe Die czy Save Rhein Die? Niemcy wcale nie chcą ograniczać Polski co do rozwoju ekonomicznego. Naprawdę. W ogóle o to nie chodzi. Naszą troską jest po prostu to, ażeby gospodarka współdziałała z naturą i tak powinno być wszędzie. To znaczy, że tak, nazwa czy nasze hasło może być stosowane wszędzie. Save Elbe Die albo Save Rhein Die. Bardzo panią dziękuję za rozmowę.
To wpisujemy w wyszukiwarkę Google'a. Save Rhein Die. Nie ma. No to może Save Elbe Die. No, też nie ma. No cóż za zaskoczenie, czyli jednak tylko Odra stanowi problem. Można by rzec z delikatną nutką ironii, jakie to szczęście mieć sąsiadów, którzy bardziej troszczą się o nasze wspólne rzeki niż o ich własne. Szkoda, że nie ma podobnej troski z zachodu w temacie polskiej gospodarki. To był Magazyn Zachodni. Za uwagę dziękuję państwu Aleksandra Fedorska, Krzysztof Jankowski i sprzed mikrofonu Bartosz Garczyński. Za chwilę do studia wejdą Hubert Jach i Piotr Tomczyk, więc zapraszam w ich imieniu na kalejdoskop medialny i jednocześnie żegnam się już z państwem. Do usłyszenia za tydzień.
Magazyn Zachodni.